Pismo Święte, które jest Słowem Bożym.
Tak, gorąco, gorąco dziękujemy siostrze, dziękujemy naszej słuchaczce. Kto się do nas dotelefonował?
Halo?
Tak, tak, kto się do nas dotelefonował?
Joanna z Warszawy.
Pani Joanno, gorąco dziękujemy za ten telefon.
Chcielibyśmy
od innych słuchaczy także przyjąć telefony.
Ojcze, naprawdę. Tylko chodzi o to, żeby katechizm był prawdziwy zawsze.
Tak. Ale jest katechizm Kościoła katolickiego, ten, który jest we wszystkich krajach przetłumaczony jednakowo, prawda? Jest katechizm Kościoła katolickiego. Ja nie mówię o katechizmach, jakichś skrótach czy różnych tam znów manipulacjach, ale mówię o tym katechizmie, który został opracowany w Watykanie i który został zatwierdzony przez papieża i jest on dostępny. Tak, każdy powinien sobie kupić. Co prawda on jest obszerny, ale za to dokładny.
Dziękujemy serdecznie pani Joannie, siostrze. Także kolejny telefon Radio Maria. Prosimy bardzo.
Tak. Kłaniam się, Wojciech Cybulski z Łodzi się kłania.
Panie Wojciechu, radio już wyłączone?
Wyłączone już. Właśnie.
Proszę bardzo, jesteśmy.
Proszę ojca, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Ja już w New Age zetknąłem się z 20, może ponad 20 lat temu. Zafascynowany uprawą działki taką biodynamiczną, zapisałem się do klubu recetów w Bydgoszczy. Pamiętam, że mieszkałem w Łodzi, wyjeżdżałem tam na te, znaczy się, sympozja. I pojechałem też na takie w czasie radiosezyjne w okolinach nad jeziorem. I tam właśnie, oczywiście biodynamika mnie interesowała, ale również rozwój duchowy, no rozwinę się duchowo i kultura wschodu. I pamiętam, że właśnie ten rozwój duchowy wykładał pan Wiesław Kornalewicz. Ja tak jednego dnia słucham, to właśnie było też tak na powietrzu, pięknie, na temat Pisma Świętego mówi, przytacza słowa Jana Pawła VI, nie, przepraszam, Pawła VI, trochę o Koran zawarto, trochę o Hindi i o tej pisma indyjskie. Ja nie rozumiem, o co chodzi. I w końcu on mówi, że się człowiek sam zbawi. Ja mówię, a ponieważ nie wszyscy byliśmy na ty, ja byłem od tej chwili, mam 65 lat, wtedy byłem o te 20 lat młodszy i głupszy, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, o poznanie własnej wiary. Więc mówię, to słuchaj Wiesław, po co męka Chrystusa na krzyżu? Nie potrafi mi o to odpowiedzieć. W innej okazji, no mówię, zakładam, że ta reinkarnacja, no to faktycznie, przyjmuję, że ta reinkarnacja istnieje. To jeżeli ja byłem, wymieniłem mu wszystkie takie postaci historyczne, że ja się wcielałem pod komarem, byłem takim tam przez wszystkie te, przejechałem przez historię, no i teraz jestem sobą. I wierzysz w sąd ostateczny? Wierzę. To wyobraź sobie, że na sądzie ostatecznym będzie bardzo dużo ciał, a mało dusz. I która dusza do którego ciała? On chodził, zastanawia się, no proszę Państwa, no zastanówcie Państwo. No mówi, no oczywiście dusza wraca do ostatniego ciała. Ja mówię, słuchaj chłopie, jeżeli tak, to pomyśl, ja na pozornie taki toporny mężczyzna jestem. Kobiety są bardziej wrażliwe, ale na pierwszy rzut oka, ale każda istota ludzka ma niesamowite bogactwo wewnętrzne. I pomyśl sobie, po co to było zbudowane na jakiś czas i potem znikło i potem to jest nonsens. Mówiłem mu również, że będąc małym chłopcem słyszałem na temat fałszywych proroków. I sobie wyobrażałem, że jacyś fałszywi prorocy jeszcze w czasie okupacji. Będąc małym chłopcem, jak o tym pierwszy raz słyszałem, mama tam mówiła i potem na katechezach. I to co ty proszę, jakieś fałszywe prorocy coś głoszą i mówię, ty jesteś takim fałszywym prorokiem. No nie potrafi mieć, ja już o tych 20 par lat temu odpowiednio z mniejszą znajomością mojej wiary potrafiłem sobie poradzić. Koleżanki, ponieważ to było w Borach Tucholskich, w okolinach nadjeziernych, koleżanki tam pojechały, ponieważ miały też tam takie, były rekolekcje dla rewistetów. Pojechały do ojca i pytały go się, czy ja, występując w ten sposób, mam rację. Ojciec przyznał mi, że mam rację, no i przyznawały mi, że one tak samo myślą jak ja, tylko że po prostu one go znają osobiście i wstydziły go się w taki sposób dyskryminować. No i też były te różne takie sesje, ten oczywiście na temat Steinera też, ale ja tylko się interesowałem tą uprawą działki, niczym więcej.
Panie Wojciechu, 20 lat temu. Dziękujemy serdecznie za ten telefon, a także za ten sygnał, o którym doskonale wiemy, że to nie tylko szkoły, ale różnego rodzaju środowiska i przez różnego rodzaju środowiska ci ludzie chcą dotrzeć do jak największych grup ludzi. Bóg zapłać, panie Wojciechu, z Panem Bogiem. Czy siostra coś do tego
powiedzieć? No, pan mówił o 20 lat temu. No, Steiner zmarł w 1925 roku. A już jak chodzi o tą nową erę, no to ja tu cytowałam jego wykłady z 1915 roku i ta myśl była rozwijana najpierw jakoś podziemnie, nieoficjalnie, ale to powoli się rozprzestrzeniało. No i to, co pan mówi 20 lat temu, to już rzeczywiście, jak była przewidziana zmiana systemu, to było przewidziane wprowadzenie oczywiście jakiejś perspektywy nowej ery. To już wtedy było.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę, siostry.
Jak pan na imię, skąd telefon?
Ireneusz do Oświęcimia.
Proszę bardzo, pani Ireneusz.
Ja przeczytam takie, dostaliśmy takie, jestem wychowankiem salezjańskim od Częstochowy po Oświęcim i mam taką ulotkę, którąśmy dostali. Zagłada Polski, alarm, giniemy. Urywki z tajnych obrad 10 stronistów rządzących światem dotyczące naszego narodu polskiego. Piszkowcy ci spotykają się dwa razy do roku, istnieją plany zniszczenia świata i podporządkowania wszystkich Lucyferowi. Nie możemy czekać na zagładę. Uświadamiamy naród, rozdajemy ulotki. I co to, czy to ci spioniści tu podają? Taki
ulotkę napisał.
Moich jest dwóch. Michewa tu podany i Zoran. I ten Zoran pisze tak. Moi ludzie zamieniają katolikom dekalog na sodomię i na eutanazję. Już nic u nich nie ma stałego, obowiązującego. Katolicy masowo polykają przynętę, nazywaną reformą soborową, wyzwoleniem człowieka. To jest tylko taka część, bo to jest bardzo duży. Kto się sprawowie na to?
Tak, pani Ireneuszu, dziękujemy za ten telefon.
Proszę pana, ja nie widzę, że to jest plan złagłady Polski, bo poprzez segregację rasistowską, to, że oni, tutaj to, co cytowałam, że naród polski uważają za naród, który dopiero oczekuje na jakąś kulturę nową, ale będąc w Indiach przez 13 lat i szukam tutaj analogii, dlatego że Steiner wyraźnie korzysta z tamtego światopoglądu, wyraźnie powołuje się na Orient, to nie tyle zagłada, ile podporządkowanie nas do tych najniższych funkcji, bo kto by te funkcje spełniał, jakby nas zagładzili. Więc ja nie widzę tutaj nie tyle niebezpieczeństwo zagłady w sensie wyniszczenia biologicznego, ile niebezpieczeństwo rasistowskiego systemu opartego na wierze. Bo jeżeli ktoś dzisiaj będzie mówił o rasach, powiedzmy, nordyckiej, czy błękitnej krwi, czy gatunku krwi, no to można go wykpić, bo i krew, i kody genetyczne są we wszystkich narodach tak samo skonstruowane, więc nie ma właściwie biologicznego elementu, żeby wykazać wyższość jakiegoś narodu ponad drugi. Ale wcisnąć ciemnotę w reinkarnację i wtedy powiedzieć, że dusza, powiedzmy, ze zdechłych zwierząt wciela się Słowian, potem jak Słowianie umierają, to się wciela w Celtów, tu Francuzi i Włosi byli zdecydowani, potem się wciela w Germanów, bo Anglicy są germańskim plemieniem, jak chodzi o aryjską tradycję, więc wtedy się zepchnie, podporządkuje i w dodatku ludzie sami się wtedy pogodzą, jeżeli uwierzą, że no taką mają duszę i na to nie ma rady, tylko trzeba czekać na nowe wcielenie. I to jest taka pacyfikacja ludzkich ambicji, pacyfikacja dążenia do wyższych stanowisk, a godzenie się z losem, jaki nas spotkał. I to jest w zasadzie, ja uważam, tu niebezpieczeństwo. Nie tyle jako zagłada w sensie takim oświęcimskim, jak to kiedyś, prawda, Hitler postanowił wygładzić, prawda, naród izraelski i nas, właściwie nas nie tyle wygładzić w całości, tylko wygładził naszą inteligencję, bo wykształceni ludzie, zarówno duchowni, jak i świeccy wysokiej klasy, byli właśnie pierwsi zginęli w Oświęcimiu, zanim w ogóle Żydzi tam ginęli. Wcześniej pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego zginęli i duchowieństwo, choćby weźmy Maksymiliana Kolbego, który tam zginął, też już nie był Żydem, a też w Oświęcimiu zginął. Po prostu zginęła jakaś najwartościowsza część polskiego narodu. Natomiast nie mieli oni na przykład całkowitego planu zagłady, tylko brali nas do niewoli, prawda? No brali nas i myśmy się przed tym bronili. I do dzisiaj upominamy się o odszkodowania. Ale jakbyśmy uwierzyli, że nasza dusza jest na poziomie, prawda, dopiero co ze zwierząt się wyłoniła i teraz jak będziemy służyć germańskim czy celtyckim, czy izraelskim ludziom, to nasza dusza zyska na tym przez kontakt z ich duchowością i my po śmierci się wcielimy wyżej i wtedy niewolnictwo będzie, że tak powiem, dobrowolne, tak jak w Indiach są pariasi, siedrowie, którzy dobrowolnie służą wyższym kastom, nawet niezależnie czy dostają za to zapłatę, czy nie. Bo wierzą, że poprzez tę służbę ich duchowość się udoskonala, czyli jego samego duchowość się udoskonala. To samo jest przeniesione u nas w sektach. Jeżeli pan zainteresuje się sektą Hare Krishna, pięknie, ładnie folklor na zewnątrz wygląda, pan Owsiak się ładnie bawi razem z nimi, piękne stroje, muzyczka i mili chłopcy i dziewczęta, ale nauka Kryszny jest typowo rasistowska. Kryszna spośród wszystkich autorytetów w Indiach jest największym obrońcą systemu kastowego. Wręcz uważa, że jeżeli by parias chciał być rzemieślnikiem, czyli przejść do, zająć się pracą należną do wyższej kasty, to całe kosmiczne zaburzenie nastąpi. I to kosmiczne zaburzenie zemści się na tym, który to zaburzenie spowodował i ten człowiek się wcieli w jakieś zwierzęce ciało. Więc i teraz Krishna, hare, piękna zabawa, ale za tym idzie paskudny rasizm. I tu jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo skrzywdzenia, niebezpieczeństwo wielkiej niesprawiedliwości społecznej. Dyskryminacja pewnych, powiedzmy, nacji. Bo chrześcijaństwo wprowadza braterstwo, prawda? Chrześcijaństwo wprowadza równouprawnienie. Dekalog obowiązuje zarówno księdza, jak i tego, kto sprząta ulicę. Każdy ma prawo, dzieci sprzątacza ulic i dzieci ministra mają prawo sobie wybrać zawód, jaki chcą. Nie są przyporządkowani przez urodzenie do takiej czy innej funkcji. A niestety przez reinkarnację jest przyporządkowanie od razu. I ktoś, kto zostanie przyporządkowany do funkcji służebnej, jego dziecko będzie miało tę funkcję, jego wnuk, jego prawnuk i tak dalej. Nie będzie szansy do choćby był najbardziej zdolny człowiek, nie będzie miał szansy do wyższych aspiracji, bo będzie wierzył, że on dopiero musi umrzeć, żeby móc zająć wyższe stanowisko czy wykształcenie wyższe. I tu jest niesprawiedliwość i zagrożenie wielkie.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczywica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam siostrę w studio.
Kogo witamy?
Mówi Magdalena z Poznania.
Witam pani Magdalenu.
Ja jestem studentką pedagogiki na Uniwersytecie w Poznaniu. I ja mam takie pytanie, bo my się uczyliśmy właśnie o pedagogice, o poglądach sztajnerowskich. Byliśmy nawet z grupą w przedszkolu, tam właśnie w przedszkolu sztajnerowskim, które jest również w Poznaniu. I nie wiem, było przedstawione w takich bardzo różowych kolorach. Nawet było mowy o czymś takim, jak tutaj siostra podawała, także jestem trochę zszokowana, bo myślałam, znaczy wyobrażałam sobie to zupełnie inaczej. I wiem, jak siostra się do tego odniesie, że na uniwersytecie nie podaje się takich wiadomości, jak właśnie siostra podała.
Tak, dziękujemy pani Magdaleno, Bóg zapłaci, Panie Bogu.
To właśnie o co chodzi? Proszę panią, jeżeli chodzi o wprowadzenie w antropozofię, no to wiadomo, że nie wprowadzi się od razu, nie odsłoni się kart od razu. I stopniowo się wprowadza. I dlatego ja tu przestrzegam przed tym kształtowaniem psychiki dzieci w kierunku antysakralnym, antykatolickim, co nie będzie zauważalne na zewnątrz, bo jeżeli chodzi o wychowawcę, który kształtuje osobowość dziecka, to ten wychowawca ma bezpośredni kontakt, rozmowy i nadzór nad dzieckiem, począwszy od jego pobytu w szkole, a skończywszy na jego relacjach w rodzinie, w społeczeństwie i tak dalej. On go kształtuje i tego nie widać na zewnątrz. Natomiast ja bym pani radziła, jak chodzi o wykłady, proszę panią, jest taka bardzo dobra pozycja. Uczyliśmy w szkole waldorfskiej historia, to jest takie tłumaczenie na język polski, Martin Kaiser, Paul Albert Wagemann, autor, ale tłumaczone na język polski przez Szymańskiego Mirosława, wydane było wydawnictwo szkolne i pedagogiczne w Warszawie w 1998 roku. Tłumaczone na język polski właśnie ta praca i tam jest bardzo dużo uwag na temat tego właśnie podstępnego ujarzmiania dziecka i kształtowania jego na modłę, jaką sobie Steiner wyobraża, taką osobowość, jaką Steiner wyobraża, a nie taką osobowość, jaką Chrystus by chciał widzieć. I to ma 152 strony ta pozycja. Powtarzam tytuł. Uczyliśmy w szkole waldorskiej i to jest podtytuł o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. To jest taki podtytuł. Tłumaczył Mirosław i S. Szymański. Mirosław S. Szymański. Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, Warszawa, 1998 rok. Drugie, proszę panią, w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza pracuje pan Andrzej Szydlak, doktor na bodajże polonistyce, ale z panem profesorem Andrzejem Szydlakiem warto, żeby pani się porozumiała, dlatego że on szczególnie interesował się Steinerem. Wiele pozycji wydanych w Niemczech, jak chodzi o krytykę i utopię, jaką, do jakiej Steiner prowadzi, właśnie ma wiele pozycji w swojej bibliotece. Ja osobiście od niego właśnie skserowałam sobie tą pozycję. Uczyliśmy w Szkole Waldorskiej. I dlatego, że on kiedyś publikował taki artykuł, miał wykład w Siedlcach na temat utopii pedagogiki steinerowskiej. No i ja go właśnie przy tej okazji poznałam, bo też byłam na tym wykładzie w Siedlcach. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców organizowało. I właśnie zapoznałam się z nim i wiele rzeczy na ten temat jeszcze od niego zdobyłam. No tutaj trudno mi wszystko było wykorzystać, ale kieruję panią do pana profesora Andrzeja Szydlaka, skoro pan jest w Poznaniu. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ten właśnie pan pracuje.
Droga siostra na antenie Radia Maria, witam także ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzka.
I będzie kochany Jezus Maria ze Szczecinica. Pozdrawiam siostrę Michaele. Ja tylko pierwszy chciałem serdecznie siostrę tylko pozdrawiam jeszcze raz. I chciałem powiedzieć publicznie, że my znamy się już jakiś czas. Jeszcze siostra nie była siostrą w zgromadzeniu, tylko misjonarką świecką.
Byłam na urlopie w Toruniu, kiedy ksiądz dyrektor był młodziutkim kapłanem.
Przepraszam bardzo, co to znaczy był młodziutkim?
A, no przepraszam. No właśnie, nigdy się nie zestarzał.
Ja nigdy, oczywiście, że nie, wcale nie czuję się starszy, no. A jeszcze zestarzał.
No to był 75 rok, to ja myślałam, że to
no,
była różnica wieku.
To było wczoraj, siostra.
No, wczoraj taki siostra mówi, że zestarzał. No jest, raczej. Panie Boże.
No, ale taka jest prawda. Nie żyjmy w utopii.
Tylko tyle, proszę siostry. Podziwiam wtedy i to, co siostra mówiła, zresztą siostra miała takie no, włos, taki kok, nie kok, jak się nazywało.
No miałam taki kok, który przykryłam welonem.
Tak, tak. No właśnie i siostra jest kuzynką ojca Tadeusza Pawlika.
No tak.
Wspaniałego kapłana, redemptorysty, misjonarza, który no, jeszcze wielu pamięta go tu w Toruniu i nie tylko w Toruniu, w Krakowie, w innych miastach, w Gdyni pracował. Bardzo gorliwy redemptorysta, jest teraz misjonarzem w Brazylii już ileś lat. Wjechał z Polski. Pamiętam, jak wyjeżdżał, to no, zostawił wszystko, walizkę, maksimum 20 kg i tak pojechał, no, czyli najbardziej osobiste rzeczy potrzebne.
Do ojca dyrektora, myśmy razem planowali misję. To on był też między innymi inspiratorem.
To znaczy?
Bo kiedy był w seminarium w Tuchowie, a ja wieszłam w sanatorium dla Gruźlicy Kostnej w Zakopanem po maturze i wyraziłam swoje pragnienie gdzieś tam włączenia się w misyjną działalność, to on mi tak mówił, powiedział, że jest doktor Błęska i...
Mówił Zosiu, prawda?
No tak, bo on był Tadziu, a ja Zosia.
Pani siostra była Zosia z domu.
A on był Tadziu.
No, tam jest. No, zresztą te Tadeusze przeważnie są porządni.
No są.
Musimy się bronić. Tak, proszę, gorąco pozdrawiam. Jeszcze jedno.
No, wzruszona jestem tym pozdrowieniem.
siostra wtedy opowiadała nam rzeczy, ja otwierałem niemal usta o Indii, o tamtej sytuacji.
Ja jeszcze wtedy nie miałam takiej orientacji, bo jeszcze wtedy socjologię nie skończyłam, a potem jak skończyłam tam w Indiach socjologię, oczywiście eksternistycznie studiowałam, także pracy nie porzuciłam na placówce misyjnej, ale mi się dopiero pewne rzeczy ułożyły. To, co mówiłam wtedy, to mówiłam z placówki misyjnej, której wiele rzeczy nie umiałam zrozumieć. Jak konstytucja koliduje z wiarą tamtejszą. Indyjska konstytucja i indyjska wiara. Dopiero na socjologii mi się pewne rzeczy wyjaśniły, także dzisiaj uzupełniam te informacje.
Proszę siostry, jeszcze jedno, ja pamiętam wtedy, myśmy z Torunia wysyłali, ja pamiętam z siostrą rozmawiałem i jeszcze z panią taką z Ugandy i wysyłaliśmy mleko w proszku do Indii, do Afryki, była grupa duża ludzi, dzieci, pierwsze komunijne, to ileś ton mleka w proszku, pamiętam, wysyłaliśmy wtedy i leków, aż nam wreszcie zabronili sprzedawać mleka w proszku w aptekach, to były te czasy komunistyczne.
No tak, bez mleka nie dało się wyleczyć ani trądu, ani gruźlicy, ani obrzęków głodowych. Nie pomogły.
To myśmy z Torunia właśnie bardzo. Ale jeszcze jedno, jeżeli mogę powiedzieć, proszę siostry, no tak wiem, że raz po raz siostra jest atakowana.
Bardzo to lubię, bo...
Siostry poglądamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o Hare Krishna i podobne historie, które tu się dzieją, my to często przyjmujemy bezkrytycznie różne rzeczy, bo chcemy coś dobrego robić. No i właśnie tutaj i nas naciągają raz po raz. Czy siostra byłaby gotowa, jeżeli by zgodzili się siostry, znaczy inaczej myślący niż siostra mówi, na taką wspólną debatę, gdy było potrzebne.
Ja nie mam nic przeciwko temu.
No dobrze, dziękuję i
bardzo. Proszę,
a więc słyszą wszyscy, jeżeli my mamy szukać prawdy, a nawet nam mówili, dlaczego siostra Michaela występuje w Radiu Maria. A mówię, dlatego, że nie może gdzie indziej wystąpić, jest wolność. Mają prawo.
A mogę gdzie indziej też.
No tak, na przykład.
Byłam w innych radiach również, w Siedlcach, w Warszawie.
Na przykład w jakich radiach?
No na przykład byłam w Radiu Józef, w Radiu Podlasie.
No tak, w takim radiu, ale
byłam w radiu w Suwałkach.
Ale siostra nie była w radiu, pierwszym programie, drugim i nie wiadomo w telewizjach, tak i nie za bardzo.
A w telewizji byłam, jak było, jak Pospieszalski organizował o sektach, to było 1,5 godziny, to było dosyć długo.
To była Telewizja Plus, Puls.
Telewizja Puls.
No to właśnie, ale tak inny to nie bardzo. Ale dziękujemy siostrze i pozdrawiam.
No nie bardzo.
Słuchamy siostrę i ojca Pawlika jeszcze raz. On się on je czasem przez internet nas słucha.
Ja również pozdrawiam mojego kuzyna.
I całą rodzinę tu w Polsce.
I całe jego dzieło. Obmawiam jeszcze dzisiaj.
Dziewczyna szukała, chciała iść na misję, gruźlica kości po drodze, prawda?
No wcześniej była gruźlica kości i dlatego tak.
I tak, i jednak... Proszę i robi tyle dobrego. Gratulacje, siostro Zofio, a teraz Michaelo. Z Bogiem. Słuchamy dalej. Jakby chciałem też takie świadectwo dać, dlatego to powiedziałem.
No, Bóg zapłać, no bardzo wzruszona jestem, aż się spociłam z wrażenia.
Ja siostrę bardzo lubimy cały czas. Pamiętam,
że
znałem wtedy, mówię, taka gorliwa dziewczyna. To mi się podobało.
No, ja byłam zawsze gorliwa. Jak coś zjęłam na tapetę, to już nie puściłam.
I nie trzeba się dać. Dzięki z Bogiem.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi. Bóg zapłać. Panem Bogiem.
Dzięki.
Dziękujemy. Dziękuję. Panem Bogiem. To telefon ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Już teraz przekazuję informację w imieniu siostry, że siostra wyraziła swoją gotowość i pozostanie w programie nocnym Radia Maria po godzinie 24. To informacja również i dla tych z Państwa, którzy nie mogli się w tym czasie dotelefonować. My jeszcze do godziny 23.35 przyjmujemy telefony od naszych słuchaczy. Radio Maria, prosimy bardzo. Tak, szczęść Boże. Kogo witam i skąd telefon?
Andrzej Golsztyna.
Witam Panie Andrzeju.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I teraz i zawsze.
Bardzo dobrze, że na antenie Radia Maria mówi się o zarazie, która może dopaść każdego, kto nie nawiązuje osobistego kontaktu na modlitwie z Panem Jezusem. I takie zasadzki, o takich zasadzkach, to już Pan Jezus wspomniał dużo wcześniej, jak pierwszy raz do apostołów mówił o tym, że przyjdą czasy takie, że wielu wpadnie w zasadzki i będzie zwiedzionych. I to mogą być nawet tacy, co będą wybrani przez Pana Jezusa. I taki znalazłem fragment o tym, jak na uczcie królewskiej wyszedł król, żeby przypatrzyć się biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. I Pan Jezus wiele rzeczy właśnie w takich przypowieściach opowiadał, jak to któregoś razu stwierdził, że te wszystkie rzeczy, które od Ojca się dowiedział, zakryte od stworzenia świata, w przypowieściach mówił. I teraz ktoś, kto nie bardzo wiedział, co Pan Jezus mówi, to powiedział tak: słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy się zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Ja tak zrozumiałem, że tym szyfrem do odszyfrowywania tych wszystkich przypowieści i tego, żeby w ogóle nawiązać kontakt z Panem Bogiem, to jest ten zostawiony Duch Święty, którego Pan, no Bóg powiedzmy, Pan Jezus, Ojciec wysłali zaraz po tym, jak Pan Jezus wrócił do nieba. I tak kiedyś, no jakbym jeszcze...
Panie Andrzeju, ale do tematu dzisiejszego, jeżeli...
Kiedyś właśnie, jak byłem mały, to spotkałem się z takim czymś jak szkoła Steinera. Miałem wtedy bodajże, nie wiem, może 16-18 lat i tak jak oni coś mówili, jak słuchałem, to tak mi się wydawało, że jakieś czary odprawiają albo jakaś taka nieprzyjemne gotowanie jest. Na dzisiaj to tak widzę, że Pan Jezus właśnie mojego ducha starał się upilnować przez tymi wszystkimi zasadzkami. Ja tam chodziłem jeszcze różnych ich, Hare Krishna spotkałem i Chaitani i tych, co tam jeszcze było, no dużo takich było rzeczy. Tak sobie pomyślałem, że Steiner to natchnienie musiał mieć, bo sam by tego nie wymyślił, a ten, co zwiódł go, pomysłów ma wiele i tysięcy lat.
Nie jednego.
Tak, a i tysięcy lat mnóstwo sobie liczy. Techniki zaś, jakie ma, jakie zna rozmaite, to tak jak pająk w sieci misternie zaplata na swoją zdobycz, taki właśnie ten czarny charakter, który no, w świecie Bożym bardzo dużo rozrabia, ale no, jak człowiek się z Panem Bogiem mocno złączy na modlitwie, to jest w stanie po prostu, tak mi przyszedł taki obrazek, że tak mi brat kiedyś przynosił takie obrazki, że jak się odpowiednio spojrzy na ten obrazek, to pomimo, że na nim nic nie widać, to w przestrzeni można zobaczyć dużo rzeczy i powiedzmy, jak ktoś tego Ducha Świętego dostanie, bo chce z Panem Bogiem się spotkać, to tak jakby patrzył na ten obrazek i może to zobaczyć. No ja tam mamie pokazywałem rodzicom, to oni nie bardzo takie rzeczy umieją spostrzec, no ale to tak, jeśli ktoś ma zeza duchowego, zeza umysłu, no to wtedy trudno jest coś dostrzec w świecie duchowym.
Tak, panie Andrzeju, tylko z drugiej strony też nie wpaść w pychę, że tylko my mamy tego Ducha Świętego.
No trzeba uważać, że zasadzek jest bardzo duży i tak. Pan Jezus właśnie w tych wszystkich przypowieściach tam gdzieś o tym wspomina.
Na pewno Duch Święty w Kościele, tak. W kościele działa i jeżeli ktoś tkwi w Kościele, to Duch Święty na niego działa, dlatego że żyje w Kościele, korzysta z sakramentów świętych i Duch Święty na pewno ma wpływ na takiego człowieka.
Dziękujemy panu Andrzejowi gorąco za ten telefon. Siostro, również we współczości bardzo często spotykamy się w różnego rodzaju artykułach, w środkach społecznego przekazu bądź manipulacji, w zależności jak te środki przekazu nazwiemy, z takimi sformułowaniami, które mówią, że we współczesności bardzo modny jest ten Orient, o tym, o czym mówiliśmy. Czy również o tej modzie, współczesnej modzie Orientu możemy patrzeć w tym kluczu steinerowskim?
Tak, oczywiście, bo Steiner z Orientu czerpie podstawowe elementy, mianowicie nie uznaje osobowości Boga, to jest typowe dla wedyjskiego przekazu. Wedy, indyjskie, starożytne, religijne księgi. Podobnie jak u nas Biblia, tak oni mają wedy. I wedy są całkowicie kontrastowe w stosunku do przekazu biblijnego. Więc Boga pojmuje jako energię i Steiner do tego nawiązuje. Dalej, reinkarnacja i panteizm, Steiner do tego nawiązuje. Poza tym metamorfozy bogów, wielokrotne pojawianie się Boga w ludzkim ciele, Steiner do tego nawiązuje. Także Steiner w zasadzie oś filozofii, jeżeli to nazwać filozofią, ale jego światopoglądu, główne jego przeświadczenia opierają się na przekazie wedyjskim, indyjskim, Orientu właśnie. Buddyjskim, ale bo Budda jest mieszkańcem Półwyspu Indyjskiego. Budda wzrastał właściwie na bazie hinduizmu, tylko zreformował ten hinduizm. Stworzył coś nowego, abstrahował od pewnych rytuałów, a zwrócił uwagę na wnętrze. A propos Buddy, wydaje mi się, że Budda był już pod wpływem nauki Izraelitów, ponieważ tak jak Mów mi socjologia to jakby pomogła do takiego wniosku dojść, że diaspora Izraelitów, którzy w Indiach znaleźli się na skutek niewoli babilońskiej, a Babilonia graniczyła, prawda, z Indiami, i oczywiście Izraelici uciekali za granicę, uciekali do Egiptu i uciekali do Indii. I w każdym razie bardzo buddyjska i Buddy nauka i Mahaviry nauka, to są dwa pierwsze systemy etyczne, jakie oni stworzyli, bardzo przypomina naukę Izajasza. Właśnie Izajasz też odwraca uwagę od rytuałów, a zwraca uwagę na moralność. I tutaj bym wzięła chronologię pod uwagę. Mianowicie Izajasz żyje w 8 wieku. W 7 wieku wypada niewola babilońska, kiedy Izraelici znaleźli się na Półwyspie Indyjskim. Teraz, jeżeli Izraelici byli na Półwyspie Indyjskim, oni nie mogli wylądować w domach prywatnych, dlatego że tam był kastowy system i obcych ludzi. Kastowy system był bardzo szczelny. Braminizm dominował i Bramin nie dopuszczał do swojego najbliższego środowiska ludzi z zewnątrz. Natomiast na dworach ci ludzie mogli, że tak powiem, zahaczyć się, dostać pracę. Ci, którzy uciekali przed niewolą babilońską. A Mahavira i Budda byli synami książąt. To byli książęta, czyli wychowani na dworach swoich ojców. I jeżeli tam znaleźli się Izraelici, którzy na pewno tą naukę Izajasza wnieśli, ponieważ Izraelici śpiewali, oni przekazywali treść poprzez hymny, psalmy i tak dalej. No więc weźmy psalmy, weźmy hymny, to są były wcześniejsze niż była niewola babilońska i to wnieśli Izraelici na dwory. Dlatego, że reforma Buddy i reforma Mahaviry idzie w kierunku etyki, w kierunku pójścia do wnętrza, w kierunku właśnie moralności, rozwoju moralności, a nie rytuałów.
Siostro, gorąco dziękujemy za tę pierwszą część naszego spotkania. Spotkamy się ze słuchaczami Radia Maryja po godzinie 24. Przypomnę, że rozmawialiśmy na temat dwa oblicza pedagogiki waldorskiej, a gościmy siostrę Michaelę Pawlik, dominikankę. Siostro, Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Słuchacze Radia Maryja, już za chwilę zaprosimy do wspólnej modlitwy liturgicznej na zakończenie dnia. Zanim to nastąpi, pieśń, adwentowa pieśń, Prostujcie ścieżki. minut po godzinie 23. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia, do komplety. W tomie pierwszym teksty dzisiejszej modlitwy odnajdziemy na następujących stronach. Hymn rozpoczynający się od słów, nim kres nadejdzie jasności. W tomie pierwszym na stronie 922. Psalmodia ze środy w tomie pierwszym na stronie 936, antyfona maryjna, witaj królowo, matko miłosierdzia. Wszystkich słuchaczy zapraszamy do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy krótki rachunek sumienia. Stajemy przy końcu dzisiejszego dnia w obecności Chrystusa Pana, żywego i zmartwychwstałego. Otrzymaliśmy wielki skarb, skarb naszego życia. Zapytajmy siebie, jak wykorzystaliśmy w dniu dzisiejszym skarb naszego życia. Ile było dobra, ile miłości, ile przebaczenia, ile radości uczyniliśmy w życiu naszych bliźnich, a ile też było w nas pychy, egoizmu, tego co ludzkie, a nie tego co Boże. Za całe dobro uczynione Ojcu naszemu, który jest w niebie, dziękujmy. A za grzech, za ludzką przewrotność, za wszystkie upadki gorąco przepraszajmy. Nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i swoją i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki.
Amen. Amen. Boże, bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pospiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź w sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzę ducha mego, Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie, dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie miejsca diabłu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwały ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów nas przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasze witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpa dole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Kto się z nami modlił?
Adelaida z Chorzowa, pozdrawiam wszystkich ojców.
Gorąco dziękujemy Pani Adelaido, dziękujemy także siostrze Michaeli i wszystkim słuchaczom Radia Maryja, a dziękujemy za wspólną modlitwę na zakończenie dnia. Od 18 do 21 grudnia transmitujemy na antenie Radia Maryja ogólnopolskie rekolekcje adwentowe dla rolników i mieszkańców wsi polskiej, które poprowadzi ksiądz biskup Paweł Socha, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Rekolekcje odbędą się w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie, dekanat Żary. Hasłem rekolekcji są słowa: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Rozpoczęcie rekolekcji w czwartek o godzinie 18, zakończenie w niedzielę o godzinie 9. W czwartek, piątek i sobotę rano spotkania rekolekcyjne odbywać się będą w kościele filialnym pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lubanicach, zaś w sobotę wieczorem i niedzielę w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie. W czwartek, piątek i sobotę z parafii w Drożkowie transmitować będziemy także rozmowy niedokończone, a w sobotę również apel jasnogórski i różaniec. Serdecznie zapraszamy. Godzina godzina 23:45.
Serwis informacyjny Radia Maryja. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział dzisiaj na audiencji generalnej, że modli się, aby błogosławieństwo spłynęło obficie na wszystkich Polaków i stale im towarzyszyło, aby nadzieje i wzajemna miłość pozwoliły przezwyciężać wszelkie trudności i były źródłem prawdziwego szczęścia. Na zakończenie ostatniej w tym roku audiencji generalnej papież serdecznie pozdrowił wszystkich polskojęzycznych pielgrzymów, którym złożył życzenia bożonarodzeniowe. Tematem katechezy wygłoszonej przez papieża w języku włoskim i następnie streszczonej przez księży w kilku innych językach, w tym po polsku, była chrześcijańska nadzieja na nadejście Królestwa Sprawiedliwości i Pokoju. Podczas audiencji śpiewała kolędę znana słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam piosenkarka greckiego pochodzenia Eleni. Wiadomości z kraju. Uroczystości upamiętniające masakrę robotników w grudniu 1970 roku odbyły się dzisiaj w Gdyni. O 6 rano pod pomnikiem ofiar grudnia 70 niedaleko przystanku kolejki Gdynia-Stocznia, gdzie przed 33 laty padły pierwsze w Gdyni strzały do robotników, odczytany został apel poległych. Złożono kwiaty pod pomnikiem. Zebrani odśpiewali hymn narodowy. Przed stocznią podpisano też uroczyście akt erekcyjny pod budowę pomnika ofiar grudnia 70, który stanie w miejscu, gdzie przed laty zginęło najwięcej robotników. Akt erekcyjny zaczyna się od słów Ojca Świętego Jana Pawła II: pokolenia, które tracą pamięć, znikają z mapy historii. Według oficjalnych danych podczas krwawych pacyfikacji w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu w grudniu 1970 roku zginęły co najmniej 44 osoby, a ponad 1160 zostało rannych. Bez decydujących rozstrzygnięć zakończyły się rozmowy między protestującymi kolejarzami a przedstawicielami rządu i władz PKP. Związkowcy grożą, że jeszcze przed świętami zorganizują strajk generalny. Ich zdaniem rząd łamie obietnice i nie realizuje wynegocjowanych wcześniej porozumień. Spotkanie, które trwało od południa, nie przyniosło, tak jak można się było tego spodziewać, żadnych konkretów. Na razie nie wiadomo, czy po bezowocnych negocjacjach dojdzie jeszcze do rozmów między kolejarzami a rządem. Pracownice Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zakończyły okupację siedziby tamtejszego starostwa po wynegocjowaniu z NFZ kwoty przyszłorocznego kontraktu dla placówki i podpisaniu porozumienia z dyrekcją w sprawie wynagrodzeń. Pielęgniarki i salowe z sierpskiego szpitala rozpoczęły okupację starostwa w ubiegłym tygodniu, gdy dowiedziały się o proponowanej pierwotnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia obniżce kontraktu dla placówki na przyszły rok o około 20%, z 11 do 9 milionów złotych. Były minister zdrowia Mariusz Łapiński nie jest już posłem SLD. Prezydium Klubu Sojuszu postanowiło w nocy wykluczyć go z szeregów klubu. Łapiński na specjalnie zwołanej w zeszły poniedziałek konferencji przedstawił zarzuty ministrowi zdrowia Leszkowi Sikorskiemu, byłemu szefowi resortu zdrowia Markowi Belickiemu oraz posłowi SLD Władysławowi Szkopowi. Oskarżenia skierował także pod adresem dziennikarzy. Na karę od 5 miesięcy do roku ograniczenia wolności skazał dzisiaj sąd rejonowy w Toruniu 6 uczniów, którzy znęcali się nad anglistą. Wszyscy skazani muszą przez okres kary wykonywać co miesiąc 20 godzin bezpłatnej, dozorowanej pracy na cele społeczne. Zostali też oddani pod dozór kuratora. Informacje ze świata. Sytuacja w Iraku jest wciąż niebezpieczna. Dzisiaj rano w samobójczym zamachu z użyciem wyładowanej dynamitem cysterny zginęło w Bagdadzie według różnych źródeł co najmniej 17 Irakijczyków. Tymczasem wieczorem siły USA w Iraku zdementowały informacje strony irackiej, jakoby wybuch cysterny był zamachem terrorystycznym. Amerykanie twierdzą, że wybuchła cysterna uczestnicząca w wypadku drogowym, a nie cysterna załadowana materiałami wybuchowymi. Trwa dyskusja na temat losów schwytanego w sobotę Saddama Husajna. Były iracki dyktator najprawdopodobniej nie został wywieziony z kraju. Amerykanie liczą, że dzięki zeznaniom Saddama zniszczą stojącą za atakami na siły koalicji siatkę zwolenników obalanego dyktatora. Były szef ONZ-owskich inspektorów rozbrojeniowych Hans Blix skrytykował niedawną wypowiedź premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira, który wyrażał przekonanie, że w Iraku znajduje się broń masowego rażenia. W wywiadzie dla BBC Blix oświadczył, że jego zdaniem w Iraku takiej broni już nie ma. Prezydent Francji Jacques Chirac opowiedział się za uchwaleniem ustawy zakazującej noszenia we francuskich szkołach publicznych muzułmańskich kobiecych chust na głowę, jarmułek i dużych krzyży. Jak podkreślił prezydent, zgoda na symbole religijne oznaczałaby złamanie obowiązującej od 1905 roku zasady rozdziału religii od państwa. Laickość jest jednym z wielkich osiągnięć republiki, tak powiedział Chirac. Personel włoskich linii lotniczych Alitalia zorganizował dzisiaj niezapowiadany strajk na rzymskim lotnisku Leonardo da Vinci, blokujący dostęp do portu lotniczego i powodując odwołanie co najmniej 80 lotów. Protest dotyczył planów restrukturyzacji linii Alitalia, przewidujących m.in. zwolnienie 1500 osób. Przedstawiciele tajwańskiego Ministerstwa Zdrowia poinformowali dzisiaj na konferencji prasowej w stolicy kraju Tajpej, iż jeden z pracowników naukowych zajmujących się badaniami nad SARS zachorował na tę chorobę. Jest to pierwszy przypadek SARS na Tajwanie od lipca, kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia skreśliła ten kraj z listy regionów zagrożonych w związku z niewykrywaniem nowych przypadków choroby. Czwarty co do wielkości koncern paliwowy na świecie nie powstanie, gdyż rosyjskie koncerny naftowe Yukos i Sipneft ogłosiły dzisiaj rezygnację z przygotowywanej od miesięcy fuzji. Zgodnie z porozumieniem Yukos odzyska 26% własnych akcji i 3 miliardy dolarów oraz przekaże poprzednim właścicielom 92% akcji Sipneftu. Z wydarzeniami dnia zapoznała Państwa Małgorzata.
Jutro w naszym dzienniku. Kolędy w naszym dzienniku. Niech radość Bożego Narodzenia znajdzie wyraz w naszych rodzinach we wspólnym śpiewie kolęd. Jutro zamieszczamy teksty najbardziej popularnych z nich. Te same kolędy znajdą Państwo na płycie dołączonej w najbliższy wtorek do naszego dziennika. Jutro w naszym dzienniku. Jak zaradzić degradacji polskich portów i polepszyć dostęp do nich od strony lądu? Programu w tej sprawie z kosztorysem i przedstawieniem źródeł finansowania oczekiwali posłowie. Informacja rządu nie zawierała ani tego, ani nawet opisu rzeczywistych zagrożeń, jakie stoją przed polską gospodarką morską w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. Tymczasem akcesja już na wstępie może oznaczać kasację 20-30% polskich kutrów morskich. Jutro w naszym dzienniku. Wbrew naciskom i krytyce społeczności międzynarodowej, Izrael zamierza kontynuować wznoszenie muru hańby. Izraelski rząd przeznaczył dzisiaj dodatkowe 160 milionów dolarów na budowę betonowej bariery, której ukończenie spowoduje fizyczne zagarnięcie przez Izrael około 15% terytorium zachodniego brzegu Jordanu. Bariera wyposażona w najnowocześniejszy elektroniczny system alarmowy ma już 140 km długości. Palestyńczycy pod ścianą. Jutro w naszym dzienniku. Sąd okręgowy w Białymstoku skazał dzisiaj na karę grzywny dwóch młodych białostoczczan, którzy w ubiegłym roku na spotkaniu z ambasadorem Izraela wyrazili swój protest przeciwko polityce prowadzonej przez to państwo wobec narodu palestyńskiego. Skazana wolność słowa. Jutro w naszym dzienniku. W wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie można głosować korespondencyjnie. Kandydaci na posłów Parlamentu Europejskiego nie będą lustrowani, a listy kandydatów zgłoszą wyłącznie partie polityczne. Przy forsowaniu tych poprawek współdziałały SLD i Platforma Obywatelska. Głosowanie listowne może dojść do handlu kartami do głosowania na czarnym rynku. Wyścig o mandaty. Jutro w naszym dzienniku. Przypomina o ubóstwie świętej rodziny. W piątek w naszym dzienniku. Sianko na wigilijny stół. Jutro w naszym dzienniku.
Kochana rodzina Radia Maryja, Boże Narodzenie, Wigilia, opłatek. Niesamowite doświadczenie miłości Pana Boga i miłości między ludźmi w rodzinie. Wielu z Was, współpracowników, pomocników Radia Maryja, chce z tej okazji spotkać się z nami. Także my chcielibyśmy każdego z Was spotkać, podziękować za każdego Panu Bogu i każdemu podziękować za Wasze oddanie Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, za życzliwość dla Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych. Wychodząc naprzeciw Waszym sugestiom, proponujemy spotkania opłatkowe. Ponieważ jest nas jednak w Radiu Maryja ojców zbyt mało, a pracy bardzo dużo, spotkajmy się w kilku miejscach Polski. To znaczy, nie będziemy mogli być wszędzie. Liczymy na Wasze zrozumienie i współpracę. Prosimy o podanie propozycji. Te będzie koordynował ojciec Piotr Andrukiewicz. najlepiej przysłać faks i to najpóźniej do czwartku 18 grudnia włącznie. Po zebraniu wszystkich propozycji ustalimy miejsca, gdzie będziemy mogli się spotkać. Ponieważ mamy bardzo dużo zajęć, do obsługi jest radio, telewizja, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej i inne dzieła, a wszystko w rozwoju, powstające, tym bardziej wymaga wiele pracy. Liczymy na Waszą wyrozumiałość. Proszę też każdego, komu zależy na Radiu Maryja, o modlitwę bardzo gorącą za to dzieło, które cały czas ma problemy, które teraz w sposób bardzo sprytny i ukryty chcieliby niektórzy, jeśli nie zamknąć, to uczynić innym, a więc zniszczyć. Myślę, że dzieje się to za przyczyną gorliwych głosicieli innych porządków, także politycznych. To jest następne przystosowywanie Polski. Pytanie w konsekwencji, do czego? Ale dalej mówimy, alleluja i do przodu. Przygotowujemy się na następną sprawę. Bóg zapłaci za współpracę, za pomoc, za życzliwość, za modlitwę.
Radio Maryja żegna swoich słuchaczy, odbierając nas za pomocą fal krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy Państwu, że mogą Państwo codziennie nas słuchać za pomocą fal krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 060 kHz oraz codziennie po południu od godziny 17 do 24 czasu środkowoeuropejskiego w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7400 kHz.
Radio Maryja says goodbye to its listeners at shortwave frequencies. We'd like to remind you that Radio Maryja programs are broadcast at short waves as follows. Monday to Saturday from 7 to 9:15 a.m. Sunday from 8 to 10 a.m. Central European Time in the 25-meter